Mecenasem odcinka jest pomoc informatyczna.pl. Rozdział 8. Twardowski siedział rano przy biurku w swoim gabinecie. Przed nim leżała kupa nowych książek, które przeglądał jedną po drugiej. Było to jego stałą metodą, gdy przyjeżdżał do nowego kraju. Rozczytywał się w jego literaturze powieściowej, co mu dawało pewne pojęcie o miejscowych stosunkach i psychice społeczeństwa. Teraz właśnie zabierał się do współczesnej powojennej powieści polskiej. Wśród tego zajęcia usłyszał dzwonek u drzwi wejściowych. Za chwilę wszedł służący i podał mu bilet wizytowy. Henryk Kulmer. Kto to być może? Wszedł pan średniego wzrostu, dosyć otyły, w wieku lat jakichś 60. Wyglądał imponująco. Duża, biała grzywa zarzucona w tył i równie biała przystrzyżona na ostro broda. Od tej białości odbijały się czerwone, lśniące policzki i jeszcze czerwieńsze wargi. Dolna, gruba, opuszczona i zgięta w dziobek. Niby przygotowany do ciągnięcia jakiejś słodyczy. Najbardziej jednak uderzały oczy. Czarne jak węgle. Gorejące jak węgle rozżarzone. Oczy prawie nigdy nie spotykane pod północnym niebem. Wiał od nich żar arabskiej czy syryjskiej pustyni. Semita, rzekł sobie w duchu Twardowski. Wskazał gościowi fotel koło biurka.
Czem mogę panu służyć?
Zapytał uprzejmie.
Czy panu znane jest moje nazwisko?
Pytał gość śmiało, głosem pewnym, bardzo dźwięcznym.
Niestety nie.
Pomimo angielskiego brzmienia, należy ono do Polaka. Jesteśmy w Polsce już od paru pokoleń. Twardowski spojrzał na leżący przed nim bilet i przeczytał nazwisko po angielsku. Kolmar. Przynajmniej coś bardzo bliskiego. I tamten w wagonie był raczej Kulmarem niż Kolmarem. Zesztywniał wewnętrznie. Na zewnątrz jednak nic nie okazał.
Usłyszałem o panu, od mojej dobrej znajomej pani Czarnkowskiej i przyszedłem pana poznać. Byłem wielkim przyjacielem pańskiego stryja. O, myślałem, że Alfred mówił panu o mnie.
Niestety, rzekł Twardowski panując nad sobą. Myśmy ze stryjem ze sobą byli bardzo rzadko i tylko na krótko widywali. Stryj nigdy mi o swoich sprawach i stosunkach nic nie mówił. Żałuję bardzo, ale nazwisko pańskie po raz pierwszy spotykam. Zaczynam dopiero poznawać Polskę. Proszę więc wybaczyć, no z wyjątkiem pierwszych lat dziecięcych całe życie spędziłem za granicą.
Bardzo dobrze, mówił z namaszczeniem Kulmer, że pan w kraju osiada. Nam potrzeba ludzi zdolnych i wykształconych, a słyszałem, że pan pracuje naukowo.
Twardowski powtórzył mu to, co powiedział profesorowi Topolińskiemu.
Jaka to szkoda, że stryj pański poniósł duże straty podczas wojny. To był człowiek bardzo zamożny.
Twardowski przypomniał sobie, że z panią Czarnkowską nic nie mówił o sprawach majątkowych stryja. A więc Kulmer musiał mieć relację o nim od kogo innego. Chyba od Topolińskiego, do czego się nie przyznał. To zasługiwało na zanotowanie.
Pewnie będzie chciał pan poznać trochę ludzi tutejszych.
Ciągnął Kulmer.
Służę panu swymi stosunkami, których mam sporo. Jest pan dla mnie synowcem mojego drogiego przyjaciela. Mam nadzieję, że mnie pan odwiedzi. Będzie pan dla mnie najmilszym gościem.
Po krótkiej rozmowie o rzeczach obojętnych chciał wyjść, gdy Twardowski go zatrzymał. Nie wiedziałem nawet o tem, że mój stryj był od dawna ciężko chory. Podobno groził mu paraliż postępowy. Kulmer popatrzył nań badawczo.
Dziś, po jego śmierci, można już o tem między nami mówić. To była opinia poważnych lekarzy. I to było przedmiotem wielkiego mojego zmartwienia.
Sam studiowałem medycynę, rzekł Twardowski. I chętnie bym z którym z tych lekarzy pomówił o moim stryju. O, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby zechciał mnie pan z nimi zapoznać.
Niestety.
Odrzekł nieco zbyt pospiesznie Kulmer.
Obaj doktorzy, którzy stan jego zdrowia znali i o nim opiniowali, już nie żyją. Jaka szkoda. Tym razem w głosie Twardowskiego nie było nic udawanego. Żal jego był całkiem szczery. Po wyjściu gościa odświeżył sobie w pamięci opis Kolmara, który dał mu w Turowie Grzegorz. Jeżeli tamten przez 10 lat ostatnich całkiem osiwiał, był to ten sam człowiek. A jeżeli tak, to trzymający się godnie pan Henryk Kulmer był nie lada ptaszkiem. Mówić o drogim przyjacielu Alfredzie po opowiedzianej przez Grzegorza scenie w Turowie mógł tylko łotr niemałego kalibru. Jeżeli jest on przytem tatą owego Kolmara z pociągu Calais-Paryż, Twardowski zaczął gwizdać. Sprawa idzie szybko. Nie miał potrzeby szukać Kolmara. Sam wlazł mu w ręce. Chce nawiązać z nim przyjazne stosunki. Ciekawa rzecz, w jakim celu. Trzeba pójść do niego. To będzie bardzo interesujące. Tymczasem są do zanotowania fakty. Kulmer zna panią Czarnkowską. Nazywa ją swoją dobrą znajomą. Podpisuje się pod kłamstwem o chorobie stryja, powołując się na powagi lekarskie, które, a jakże, poumierały. Musi być blisko z Topolińskim, który spieszył go poinformować o zjawieniu się synowca Alfreda Twardowskiego. Wreszcie Kulmer chce uchodzić w jego oczach za przyjaciela zmarłego stryja. Wziął do ręki katalog telefoniczny i tym razem znalazł adwokata, Henryka Kulmera. Adwokat. Twardowski się zamyślił. Po chwili wziął znowu katalog, odszukał numer Osieckiego i zadzwonił. Osiecki był w domu i mógł go przyjąć za kwadrans. Ubrał się, wyszedł z domu i wsiadł w pierwszą taksówkę. Pan mi mówił, rzekł na wstępie do Osieckiego, że pan prowadził sprawy mojego stryja od lat 19. Więc przed panem stryj miał innego adwokata, od którego pan sprawy mojego stryja musiał przejąć. Naturalnie. Kto był tym adwokatem? Kulmer. Henryk Kulmer. Kulmer. On sam wymawia swoje nazwisko inaczej. Kolmar. Czy coś w tym rodzaju. Ma to być wymawianie angielskie. Rodzina jego ma niby pochodzić z Anglii. Jeden wszakże z naszych starych, już dziś nieżyjących kolegów twierdzi stanowczo, że Kulmer to Żydy polskie z Prus i że nazwisko ich pochodzi od Chełma na Pomorzu. W ogóle najdawniej cywilizowane rodziny żydowskie w Warszawie pochodziły z Prus królewskich i z Poznańskiego. Przyszły one tu z Prusakami po trzecim rozbiorze. Jakiegoż on jest wyznania? Kalwińskiego. Powiada, że przodkowie jego Szkoci praktykowali prezbiterianizm. Ojciec zaś jego wybrał kalwinizm, który jest prawie tym samym, a ma tradycje polskie. To wszystko blaga, panie. U nas w ogóle Żydzi, którzy dla wygody zmieniają wyznanie, lubią kalwinizm, bo to najdalsze od rzymskiego katolicyzmu i przytem najmniej kłopotliwe. Pan go zna dobrze? Mało. Nie lubię go. Jednakże on ma pozycję w Warszawie. Dużą pozycję. Wielu ludzi obdarza go dużym zaufaniem i radzą się jego nie tylko w kwestiach prawnych. Ma reputację bardzo mądrego. Dlaczego stryj przeniósł się od niego do pana? Nie wiem. Nie wiem, akta otrzymałem nie od niego, ale od pana Twardowskiego, który sam je od Kulmera odebrał. No i pamiętam, że sam też ze mną siedział kilka ładnych godzin, sprawdzając, czy Kulmer wszystko w porządku oddał. Czy likwidacja interesów stryja zaczęła się już przy Kulmerze? Nie, nie. Rozpoczął ją pan Twardowski wkrótce po przeniesieniu spraw do mnie. Zdaje się, że wtedy stosunki między nim a Kulmerem były całkiem zerwane. Gdy były jakie wątpliwości, zwracałem się na piśmie do Kulmera i na piśmie otrzymywałem odpowiedź. Twardowski wrócił do domu, zadowolony z wyników dochodzenia. Kulmer był adwokatem stryja, po czym drogi przyjaciel Alfred odebrał mu swoje sprawy i zerwał z nim stosunki. Stało się to w krytycznym roku 1911, po którym stryj wycofał się z życia. Co się w owym roku stało? Oto główne pytanie. Za wszelką cenę trzeba znaleźć na nie odpowiedź i sam Kulmer musi się do tego dopomóc. Dlatego trzeba udawać naiwnego, niepraktycznego filozofa, który niczego się nie domyśla. Trzeba przez jakiś czas jeszcze kłamać. Twardowski, chociaż czystej krwi Polak, skutkiem swego niepolskiego wychowania i odcięcia od własnego społeczeństwa, w okresie kiedy charakter człowieka ostatecznie się formułuje, nie podlegał nigdy wahaniom od chwili, gdy sobie jakiś cel wyraźnie postawił i nie uznawał możliwości niepowodzenia. Wierzył, że gdy człowiek zrobi wszystko, co potrzeba, cel zawsze osiągnie. Wszystko inne schodziło wtedy na drugi plan. Cała jego energia skupiała się na jednej sprawie. Szedł przed siebie pewnym krokiem, dopóki u celu nie stanął. Nie było w nim nic z Hamleta. Był to jego sposób używania życia. Osiąganie celu było dla niego wiele większą rozkoszą niż doznawanie przyjemnych wrażeń. I rozkosz była tym większa, im cel był trudniejszy do osiągnięcia. W danym wypadku nie zdawało mu się, żeby przedsięwzięcie było bardzo trudne. Bawiła go atoli jego niezwykłość. Podniecała go gra psychologiczna, rozpoczynająca się między nim a Łotrem, który usiłuje się z nim zbliżyć z jakiegoś ukrytego celu. Nazajutrz poszedł do Kulmera, nie zastał go, więc zostawił tylko bilet. Twarz służącego, który drzwi mu otworzył, wydała mu się znajoma. Wracając więc do domu, zastanawiał się nad tym, gdzie mógł tę twarz widzieć. Duża głowa, osadzona na małym ciele, rysy brzydkie, wstrętne, jakaś dziwna mieszanina rasowa, niby Żyd, a jednak nie całkiem Żyd. Wiek około 50, z zachowania raczej oficjalista niż służący. Nareszcie przypomniał sobie. To tylko podobieństwo. Zupełnie takie samo wrażenie zrobił na nim służący jednego profesora paryskiego, również Żyda z pochodzenia, odgrywającego bardzo wpływową rolę w stosunkach francuskich, przy czym niepodobna była zrozumieć, skąd pochodzi jego wpływ. To widocznie jakaś osobna rasa służących u pewnego typu ludzi, rzekł ze śmiechem do siebie Twardowski, któremu jakaś odległa myśl przebiegła przez głowę. Wieczorem zadzwonił Kulmer. Prosił go nazajutrz na śniadanie i przepraszał, że robi to tak bezceremonialnie. Chciał, żeby pan Twardowski traktował go jak znajomego, a nawet jak przyjaciela. Obaj są ludźmi pracy. Najwygodniej i z najmniejszą stratą czasu pogadają sobie przy stole. Jest wdowcem, mieszka sam i na śniadaniu nikogo więcej nie będzie. Twardowski podziękował i obiecał się stawić. Przyjął to zaproszenie jak wyzwanie na pojedynek. Przeciwnik jest, zdaje się, wypróbowanym fechtmistrzem i trzeba mu po prostu sprostać. Najlepiej będzie obmyśleć sobie rolę i grać ją konsekwentnie. Ciekawa rzecz, kto kogo lepiej obełga. Nie uważał siebie za nowicjusza. Przez lata całe przy swoich studiach musiał wiele dyplomatyzować, wiele kłamać, żeby się dowiedzieć tego, czego szukał. Nazajutrz stawił się punktualnie. Ten sam wstrętny famulus wpuścił go do salonu, dosyć pospolicie umeblowanego. Uderzała ogromna ilość chryzantemów, różnych barw, form, wielkości. Zarówno rosnących w doniczkach, jak i ciętych, powtykanych w wazony i wazoniki. Wszedł gospodarz. Był już mniej namaszczony, a za to bardziej poufały. Dziękował Twardowskiemu za przyjęcie zaproszenia. Tak mu miło, że ten go tak traktuje po przyjacielsku. Dziwią pana pewnie te kwiaty, rzekł zataczając ręką. Chryzantemy to moja wielka słabość. Zacni przyjaciele o niej wiedzą i ciągle mi je przynoszą. Twardowski sobie powiedział, że ta słabość to najpewniej blaga, poza, która dobrze robi w interesie. I pewnie bestia sam je sobie kupuje. Wszedł służący. Do stołu podane. Gospodarz uprzedził, że śniadanie będzie skromne. Twardowski niebawem się przekonał, że skromne nie było, tylko było za ciężkie. Gospodarz rozpoczął rozmowę. Pan sobie wybrał drogę naukową. A w jakim kierunku pan pracuje?
Ukończyłem medycynę, odrzekł Twardowski, i miałem zamiar zostać lekarzem. Stryj jednak zapewnił mi poważną pomoc materialną i postanowiłem dalej studiować. Z początku siedziałem w fizjologii, potem zainteresowała mnie psychologia. O, poprzednie studia dały mi do niej dobrą postawę. W niej też utkwiłem.
Może pod wpływem stryja?
Nie, nie. Stryj nie interesował się przedmiotem moich studiów. Twardowski rozumiał, że tu lepiej nie powiedzieć prawdy. W ogóle mało się mną interesował, poza tym, że mi materialnie pomagał.
Wybrał pan sobie bardzo ciekawą gałąź wiedzy. Pewnie ma pan już poważne rezultaty swych studiów, co?
Niestety. Przekonałem się, że gdy człowieka nie zmusza potrzeba zarabiania, starania się o katedrę, trudno mu skupić się na jakimś jednym, ograniczonym zagadnieniu, no i zanadto się rozpraszy. Dotychczas nic nie napisałem.
Ma pan zamiar kontynuować studia?
Nie wiem. Tu znowu mówił nieprawdę. W każdym razie przedmiot ten nie przestanie mnie interesować. Teraz muszę się zająć spadkiem po stryju. Nie jest to wielki majątek, ale przy dobrej administracji da mi całkowitą niezależność. Jest pan uprzywilejowany. Człowiek inteligentny, wykształcony, znający świat, a przytem materialnie niezależny, to wielka siła. Ma się rozumieć, gdy wytworzy sobie stosunki dające mu możliwość działania. Nie ma pan zamiaru wejść w nasze życie publiczne, w politykę?
O tym nie myślałem. Takich ludzi u nas potrzeba. Z pańskimi danymi mógłby pan zajść wysoko i wiele zrobić.
Sądzi pan? Zapytał Twardowski, udając wielkie zainteresowanie.
O, niezawodnie. Nam brak tutaj ludzi europejskich, a nadto jest pan czystą, niezapisaną kartą. Nic panu z pańskiej przeszłości nie zawadza.
No ale też nie mam żadnych zasług. Nic, co by za mną przemawiało.
To właśnie dobrze. Każdy działacz robi mądre rzeczy i głupstwa. Jeden więcej mądrych rzeczy, inny więcej głupstw. Wprawdzie są sposoby zmuszenia opinii, żeby jednym pamiętała mądre rzeczy, a innym głupstwa. Nawet wmówienia jej rzeczy, których nie było. No, na ogół wszakże ludzie u nas o wiele lepiej pamiętają innym błędy niż zasługi. No i dlatego opinia nasza najchętniej obdarza zaufaniem ludzi nowych, nie mających przeszłości. Zwłaszcza jeżeli jej do tego pomoże umiejętne wprowadzenie nowego człowieka. Tu i ja mógłbym oddać panu pewne usługi, bo mam trochę wpływu.
Twardowski zrozumiał, że Kulmer chce obudzić w nim ambicje, do których zaspokojenia był mu potrzebny. Zaczął więc udawać, że się na tę wędkę bierze. Wszystko zależy od tego, czy będę mógł zżyć się z Polską. Jestem z nałogów cudzoziemcem. Wyrosłem na zachodzie.
Któż z nas jest całkiem zżyty z Polską?
Odrzekł gospodarz.
My, ludzie bardziej europejscy, wszyscy czujemy się tu nie całkiem u siebie. O jedyny sposób na to, żebyśmy się solidarnie trzymali, działali według planu i zaprowadzali tu Europę.
Pan ma do tego wielkie warunki, bo wychowany na zachodzie, wolny pan jest od przesądów, które tutaj hamują prawdziwy postęp.
To jest introdukcja do czegoś, pomyślał Twardowski i czekał, co Kulmer dalej powie, ale ten przerwał, zainteresowawszy się nagle kaczką z tygla z oliwkami.
Spytał gościa, jak mu smakuje, i rozmowa chwilowo przesunęła się na gastronomię. Gdy przeszli na czarną kawę i cygara do gabinetu gospodarza, Kulmer zagadnął.
Zajął pan mieszkanie w Warszawie i dom na wsi Postryju?
Tak.
Jeszcze się pan pewnie całkiem nie urządził.
O nie, mam zresztą jeszcze swoje mieszkanie w Paryżu.
To nie tak łatwo dom jednego człowieka zrobić domem drugiego. Alfred był dużą indywidualnością. Miał szerokie zainteresowania, nagromadził w domu dużo rzeczy, które lubił. Książek, papierów.
Papierów musi być mnóstwo, co?
Tak. Bardzo dużo.
Pewnie pana interesują.
Nie bardzo.
Skłamał Twardowski. Przeważnie dotyczą one jakichś dawnych interesów, które nie są moimi i na których się nie znam.
Przeglądał je pan?
Bardzo powierzchownie. Cóż pan z nimi zrobił?
Trzeba je będzie rozklasyfikować, oddzielić to, co może mieć jakieś znaczenie, resztę złożyć do kufrów. O całe szczęście, że stryj zostawił papiery we wzorowym porządku.
Kulmer widocznie opanował się, żeby nie pokazać, jak go ten przedmiot interesuje. Twardowski zauważył, że służący Jakub, jak go Kulmer nazywał, kręci się ciągle po pokoju, czy jest potrzebny, czy też nie, i uważnie słucha rozmowy. Kulmerowi to wszakże nie przeszkadzało. Widocznie przywykł z nim dzielić swe tajemnice.
W każdym razie, rzekł gospodarz, to żmudna praca, zwłaszcza dla kogoś, komu sprawy Alfreda są całkiem obce. A gdybym mógł panu być w tym względzie pożyteczny, to oczywiście służę, proszę się odzywać. Mógłbym przyjechać na parę dni do Turowa i razem zrobilibyśmy tę robotę.
Jakże mnie pan ucieszył, bezczelnie zawołał Twardowski. Gotów jestem chwycić pana za słowo i skorzystać z pańskiej propozycji. Wiem, że byłoby to niesumienne wyzyskanie pańskiego drogiego czasu, ale tak się tej pracy boję. Kulmer widocznie posiadał się z radości.
Ależ panie, zrobię to z wielką przyjemnością. Przy mojej pomocy załatwimy to 10 razy szybciej, niż gdyby się pan tam sam miał grzebać.
A więc dziękuję panu serdecznie. Gdy tylko będę miał czas i odwagę na zebranie się do tej roboty, pozwoli pan, że udam się do pana.
Może pan na mnie liczyć. Tylko lepiej z tym nie zwlekać.
Pożegnali się w dobrych humorach, każdy z czego innego zadowolony. Kulmer cieszył się, że młody Twardowski wygląda na człowieka nieszkodliwego, że są widoki obudzenia w nim ambicji, no i tym sposobem zrobienia z niego posłusznego narzędzia, no i że wreszcie teraz otwiera mu się łatwa droga do brania się do papierów Alfreda Twardowskiego i oczyszczenia pozostałego po nim archiwum dokumentów niepotrzebnych. Twardowski był pewien, że zrobił duży krok naprzód w swoich poszukiwaniach. Teraz już nie miał najmniejszych wątpliwości, że jego Kulmer jest Kolmarem. Kolmarem Grzegorza. Jeszcze nie wiedział, jakie białogrzywy mecenas ma nań zamiary. W jakim celu próbuje pobudzić w nim ambicje polityczne, ale miał pewność, że i o tem rychło się dowie. Był to kolejny rozdział słuchowiska, stworzonego na podstawie powieści Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo. Montaż, efekty akustyczne, udźwiękowienie i użyczenie głosu Marek Miśko. Mecenasem odcinka jest pomocinformatyczna.pl. Jeżeli spodobała Ci się ta produkcja, możesz wesprzeć jej autora, zostawiając niewielki datek. Kliknij przycisk Podziękuj pod filmem lub zajrzyj do pierwszego komentarza.